Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Na taką historię czekałem od dawna. To będzie opowieść o bezinteresownym poświęceniu i odwadze. Ale nie posągowym czy odległym, ale takim na tu i teraz. Praktycznym i niemalże sąsiedzkim. Paradoksalnie, okazję ku temu stworzyła pandemia koronawirusa. Za moment spotkamy się z dwójką cichych bohaterów w benedyktyńskich habitach. Zapytamy także, czy z seminariów wychodzą dziś inni kapłani niż dawniej. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Od ubiegłej soboty archidiecezja poznańska ma 9 nowych kapłanów. I chociaż świat pędzi ostatnio szalonym tempem, oni zdecydowali się na pójście drogą trudnego powołania. O święceniach w czasach koronawirusa i o tym, czego dziś uczą się kandydaci na księży, Sandra Soluk rozmawiała między innymi z rektorem poznańskiego seminarium, księdzem Marcinem Głowińskim.
Neoprezbiterzy już rozesłani do swoich nowych parafii?
Tak, w dniu święceń otrzymali od księdza arcybiskupa dekrety skierowujące na konkretne parafie, także już ich życie zmienia trochę wymiar, już nie myślą o seminarium, ale już o swojej posłudze duszpasterskiej, o posłudze kapłańskiej.
Dla księdza te święcenia to także jest pierwszy raz, prawda? Jako dla rektora seminarium.
Tak, to prawda. To też dla mnie o tyle ważne, że przez ostatni rok byłem też ich takim bezpośrednim wychowawcą, odpowiedzialnym za nich. Także tym bardziej było to dla mnie takie duże wydarzenie, nie tylko zewnętrzne, a może właśnie mniej zewnętrzne, a bardziej takie wewnętrzne zmaganie się tym, że wypuszczam chłopaków już do świata z odpowiedzialnością, którą podejmują.
To jest naprawdę spora odpowiedzialność, zwłaszcza w takich trudnych czasach. Kiedyś te 50-100 lat temu i wcześniej zawód księdza, powiedzmy sobie, to było coś takiego, co było traktowane w społeczeństwie z dużym szacunkiem. Natomiast dzisiaj coraz bardziej społeczeństwo będzie wyczulone na wszelkie błędy księży.
Pewnie tak jest, że każdy czas, czy 50 czy 100 lat temu miał swoje problemy i myślę, że też postrzeganie kapłanów w każdym z tych czasów było inne i to, co pani wspomina, dzisiaj to się zmienia, to prawda. Natomiast jakby naszym, moim zadaniem jest też taka troska, żeby oni się formowali. I tak naprawdę my tutaj rzucamy ziarno, a ono ma gdzieś przez ten cały czas życia kapłańskiego dojrzewać. I celem seminarium jest pokazanie potrzeby formacji. I teraz tak naprawdę wiele od nich zależy. No wiemy, że jest etap, kiedy jest wychowawca i wychowuje, ale jest też etap przejścia do samowychowania. Bo od tej formacji zależy to, co pani wspomniała przed chwilą, czyli po pierwsze, jakim będzie księdzem, czy będzie właśnie otwarty dla ludzi, ale czy będzie księdzem wierzącym, czyli czy będzie się modlił, czy będzie miał żywą relację z Jezusem, czy będzie żył Słowem Bożym, czy będzie to Słowo Boże głosił. Bo mam takie wrażenie, że takich księży dzisiaj potrzebuje świat. To co pani wspomniała, że dzisiaj ludzie patrzą i jakby mają pewne wymagania wobec księdza, no to właśnie jest to najpierw też człowieczeństwo, żeby ten ksiądz nie był odklejony od rzeczywistości, ale był w tej rzeczywistości. A z drugiej strony w tym świecie, w którym żyje i z tymi ludźmi, z którymi się spotyka, żeby też przekazywał im to, co nie jest z tego świata, które już użyje języka Ewangelii, czyli to, co przynosi Chrystus, Królestwo Boże.
Uczycie ich w seminarium właśnie takiej wrażliwości, tej szczerości wobec drugiego człowieka, ale też otwartych oczu na to, co się dzieje wokół?
Tak, formacja dzisiaj to ja jestem młodym księdzem, a już wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ja byłem w seminarium. Duży nacisk jest położony właśnie na ten element ludzki. Tutaj jest bardzo duży nacisk, to co pani wspomniała, na tą szczerość, otwartość. Tak naprawdę droga formacji w seminarium dzisiaj zaczyna się od poznania siebie. W poznańskim seminarium mamy tak zwany rok propedeutyczny. To jest właśnie taki czas, kiedy jeszcze klerycy nie są na studiach, ale właśnie przez rok są osobno, nie w seminarium, w innym miejscu i tam mają taką specjalną drogę formacyjną, właśnie szczególny akcent na to poznanie siebie, wejście w siebie, zobaczenie też swojej słabości, swoich ograniczeń, tego, co się dzieje.
Jest jakiś taki newralgiczny moment nauki w seminarium, po którym najwięcej chłopaków, mężczyzn decyduje się na to, że jednak to nie jest ich droga?
Nie mam takiego doświadczenia, ale patrząc ze swojej perspektywy, jak byłem w seminarium, Tutaj to wygląda bardzo różnie. Nie ma jakichś takich elementów zewnętrznych, które by sugerowały, że wtedy najwięcej osób rezygnuje z formacji seminaryjnej. Każdy rozeznaje to na swojej drodze i widzi, że nie wiem, ja sobie jednak nie poradzę na przykład w życiu, w czystości, w celibacie.
A czy możemy mówić o kryzysie powołań? Bo w tym roku mamy 9 nowych księży, a na roku niżej jest tylko 4 diakonów.
Może jest kryzys powołań, chociaż tutaj niektórzy sugerują, że bardziej jest kryzys powołanych. To znaczy, jakby Pan Bóg oczywiście powołuje tyle samo, dzisiaj trudniej ten głos powołania usłyszeć, dlatego że jest więcej jakichś elementów, które zagłuszają możliwość przyjęcia tego głosu. To się o tyle przekłada trochę na praktykę, że dużo osób, które dzisiaj przychodzą do seminarium, czy w ogóle do zgromadzeń zakonnych, to coraz częściej osoby, które nie są bezpośrednio po maturze, tylko właśnie albo już studiują, albo skończyły studia i nadal myślą nad tą drogą życia. W przypadku archidiecezji poznańskiej naszego seminarium jakby mniej więcej ta liczba jest na stałym poziomie w ostatnich latach, ale oczywiście jest to wiele mniej osób niż kiedy ja byłem w seminarium.
Jednym z 9 neoprezbiterów jest ksiądz Damian Koper. Jego doświadczenie potwierdza słowa księdza rektora o długim dojrzewaniu do powołania, ale też o wielkiej radości, jaką ten wybór przynosi. 6 lat nauki, zmagań, ale w końcu oficjalnie można się zwracać per proszę księdza. Także jakie uczucia towarzyszą księdzu tuż po święceniach?
Na pewno ogromna radość. Ta świadomość sprawowania Bożych tajemnic wzbudza też we mnie wdzięczność wobec Pana Boga, ale z drugiej strony też pewien takie poczucie niegodności. Czyli cieszy mnie fakt, że jestem księdzem. Jest to droga, którą wybrałem dobrowolnie, chcąc służyć Panu Bogu i ludziom, ale wcale przez to nie czuję się lepszy od osób świeckich. Wręcz przeciwnie, czasami zawstydzają mnie one swoją wiarą, pokorą, miłością względem Boga i drugiego człowieka.
Zanim dojdzie się do tego punktu, zakładam, że jest jednak sporo zwątpień. Nie wiem, czy księdza one też dotyczyły, ale pewnie był ksiądz świadkiem, nawet jeżeli nie swoich, to kolegów. Jak sobie z tym radzić?
Na pewno miałem w swojej formacji seminaryjnej takie momenty, które były trudne, kiedy zmagałem się z konkretnymi sytuacjami, kiedy widziałem, że może nie mam takich umiejętności jak inni, kiedy też w człowieku pojawiają się różne emocje, tak jak w każdym. Ale z drugiej strony ta świadomość tego, że tą drogę wybrałem świadomie już po studiach ukończonych na Akademii Wychowania Fizycznego, że to nie była moja taka decyzja przypadkowa, tylko najbardziej przemyślana, też to, co ważne, przemodlona, to też mi dawało taki spokój w tych różnych kryzysach. Czy to były różne trudności związane właśnie z pracą nad sobą?
Mówi ksiądz, że najpierw był na innych studiach. To znaczy, że ten głos powołania dojrzewał przez dłuższy czas?
Ja w sumie myślałem pierwszy raz o kapłaństwie już jak byłem w szkole podstawowej, aczkolwiek miałem wtedy bardzo dużo różnych planów na życie. Zawsze chciałem pójść na AWF i to zrealizowałem. To był piękny czas studiów, gdzie poznałem świetnych ludzi. Mieliśmy bardzo dużo ciekawych wyjazdów. Oprócz tego też trenowałem wyczynowo szermierkę i dzięki temu też miałem okazję zwiedzić dużą część świata i na pewno tego czasu bym nie zamienił, ale na pewno potrzebowałem więcej czasu, aby ta decyzja dojrzała. Na moim roczniku jest bardzo dużo osób, które ukończyły studia. To też świadczy o tym, że nie jest to przypadkowa droga, ale właśnie gdzieś takie pragnienie, które zostaje realizowane może troszkę później niż niektórzy, którzy decydują się od razu wstąpić do seminarium po maturze.
To może ma ksiądz kilka słów dla tych, którzy zastanawiają się właśnie nad wstąpieniem na tę drogę.
Na pewno zachęcam do tego, aby jeżeli takie pragnienie w sercu się pojawia, żeby oddać to Panu Bogu i nie przerażać się. Jeżeli faktycznie jest ono autentyczne, to na pewno Pan Bóg tak poprowadzi, że wszystko się ułoży. Natomiast będzie taki czas z pewnością i to jestem tego przekonany, że będzie trzeba po prostu po męsku podjąć decyzję albo w prawo, albo w lewo.
15 czerwca w poznańskim seminarium rozpocznie się rekrutacja kolejnego rocznika kandydatów do kapłaństwa. Z powodu epidemii niemożliwy jest wyjazd na rekolekcje powołaniowe. Dlatego uczelnia uruchomiła specjalną infolinię otwartą dla tych, którzy zastanawiają się nad wstąpieniem w szeregi duchowieństwa. nie czują się bohaterami i nie chcą, by tak o nich mówić. Za chwilę porozmawiamy z braćmi Filipem Burlagą oraz Efremem Michalskim z opactwa benedyktynów z Lubinia koło Kościana. Swoją decyzją zaskoczyli współbraci. Mnisi pośpieszyli z pomocą chorym na koronawirusa podopiecznym Domu Pomocy Społecznej Salus w Kaliszu. Zakonnicy trafili do placówki w najtrudniejszym dla niej momencie. Patogen atakował coraz większą liczbę podopiecznych i pracowników DPS-u. Zaczęło brakować rąk do pracy.
Trafiłem na ich apel z prośbą o pomoc. I to był pierwszy apel, jaki znalazłem. Postanowiłem pojechać. Po kilku dniach już byłem. No po prostu chciałem pomóc. Jeśli mam możliwość pomocy, takie miałem takie myśli różne na zasadzie, nasz klasztor jest w Lubiniu, na wiosce, oddalonej 70 km od Poznania, od takiego większego miasta. I tak cała epidemia i wszystkie sprawy z tym związane jakoś tak w moim odczuciu przechodziły obok nas, żyjących tam w klasztorze. A jest możliwość, żebym pomógł, no to dlaczego nie? I pojechałem.
Kiedy brat Filip odnalazł informacje w internecie, że poszukiwani są wolontariusze, to ja wtedy już bez większego zastanowienia postanowiłem dołączyć do niego, gdyż pomyślałem sobie tak zawsze żartując, mówiąc trochę, że jak wybuchnie wojna, to zostanę sanitariuszem. Jaka wojna, taki sanitariusz ze mnie, więc kiedy była taka potrzeba, to postanowiłem jako człowiek młody, jako zakonnik, pójść tam i pomagać, gdzie inni mają jakieś mniej lub bardziej obiektywne przeszkody, aby tam pomóc. Ja czułem po prostu takie wewnętrzne powinność, jako chrześcijanin, jako zakonnika i jako człowieka młodego, że powinnam tam pomóc.
Nie dał się brat?
Bałem się, że fizycznie nie dam rady, bo to są jednak osoby starsze. Większość tych pacjentów, co była i co teraz wraca do Salusa, bo ja nadal tutaj jestem, jest osobami, które potrzebują opieki całkowitej. Czyli nakarmienie, umycie, przebranie, fizycznie całkowicie te osoby niesprawne. Nic koło siebie nie są w stanie zrobić, więc bardziej się bałem, że nie podołam fizycznie, niż się zarażę. Zarażenie to jest element, który może się zdarzyć, ale nie musi. Na szczęście na razie jesteśmy ujemni z bratem Efremem.
Nie. Bardziej obawiałem się tego, że nie sprostam wymaganiom, że będę nie potrafił pomóc tym ludziom, że będę zadawał im jeszcze większe cierpienia. Tego się bardziej bałem niż tego, że się zarażę, gdyż jako człowiek młody nie obawiałem się tego, zważywszy na to, że mówi się powszechnie, że ludzie młodzi dość łatwo przechodzą tą chorobę. To tego się nie obawiałem. Bardziej obawiałem się tego, czy będę mógł pomóc tam.
Na czym polega praca brata?
Ja wykonuję w zasadzie zwyczajną pracę taką, jaka ona na co dzień odbywa się w domach pomocy społecznej czy w ośrodkach terapii długoterminowej, a więc od żywienia po wszystkie opiekuńcze zajęcia, a także musiałem zastępować inny personel i innych pracowników, gdy zakład był zamknięty i oni nie mogli przybyć do pracy.
Powiem panu, praca jest trudna, więc bez miłości do Boga i bliźniego ciężko dać radę, naprawdę. Dyżur trwa 12 godzin na pełnych obrotach. Jak ktoś naprawdę, moim zdaniem nie da się pracować tylko czysto tak, po prostu, żeby pracować. Tam naprawdę trzeba się oddać tym ludziom, no prawie, że całkowicie, żeby dobrze tą pracę wykonywać i mieć też siły i też cierpliwość do tych ludzi i naprawdę trzeba mieć dużo siły i tej ewangelicznej miłości do bliźniego.
Był brat zaskoczony decyzją swoich współbraci?
Bardzo byłem zaskoczony, ponieważ to spadło jak grom z jasnego nieba.
Brat Izaak Kapała, przeor wspólnoty benedyktyńskiej w Lubiniu.
Przyszedł brat Filip i mówi do mnie: ojcze, chciałbym prosić o zgodę na wyjazd do pracy w DPS-ie w Kaliszu. Od kilku tygodni już słyszało się, że Kalisz jest takim epicentrum koronawirusa, zwłaszcza w tych domach opieki społecznej. Ale pierwsze, co uczyniłem, to zrobiłem znak krzyża i mówię: bracie, błogosławię ci, jedź. I dopiero jak wyszedł z mojego pokoju, to w głowie zaczęły pojawiać się pytania: a co będzie, jak się zarazi? A co będzie, jak, nie daj Boże, ta choroba przyczyni się do śmierci? No bo słyszymy, że umierają i starsi, i młodzi. No i zaczął się taki mętlik w głowie, ale po chwili gdzieś wróciłem z powrotem do takiego trzeźwego myślenia i powiedziałem: skoro ty już powiedziałeś Panu Bogu raz tak, podczas ślubów wieczystych, to ja nie mam prawa ciebie zabierać Panu Bogu. I jakby to zaskoczenie przemieniło się w taką decyzję pozytywną. Zresztą myślę, że to każdy przełożony powinien mieć w sobie, umieć oddać braci Panu Bogu, bo my często, patrząc w ramach takich klapek na oczach, widzimy tych braci tylko i wyłącznie do zadań, które tu na miejscu są potrzebne. a Pan Bóg ma czasami różne inne plany. I tak miałem z jednym z współbraci kilkanaście lat temu, kiedy przyszedł pisząc swoją pracę magisterską i powiedział mi: ojcze, chciałbym wyjechać na pół roku do Indii, a on był bardzo potrzebny w mojej wspólnocie. I chodziłem z tym i zastanawiałem się, co zrobić, bo mówiłem: ty jesteś tu potrzebny? I porozmawiałem z opatem, który miał go przyjąć do tej wspólnoty w Indiach, i on do mnie mówi: naucz się oddawać. Naucz się oddawać braci do różnych dzieł. One zaowocują w przyszłości. Może nie dziś, ale w przyszłości.
Bracia mieli przygotowanie medyczne?
Jako tako nie mieli przygotowania medycznego. Nikt z nich nie skończył żadnych kursów w tym kierunku. Natomiast przez kilka ostatnich lat opiekowali się naszym najstarszym seniorem, ojcem Karolem, który był też poważnie schorowany, a ojciec Karol był również lekarzem przed wstąpieniem do klasztoru i wiele wiedzy takiej podstawowej przy opiece nad chorymi, nad starszymi, przekazał im podczas opieki nad nim.
Opieka nad chorymi jest tradycją wspólnoty benedyktyńskiej w Lubinie, prawda?
Dokładnie tak. Nawet sobie przygotowałem tutaj tekst, bo chciałem być wierny, i praca charytatywna benedyktynów w Lubinie wiązała się od samego początku, kiedy tutaj przybyli. Jak wiemy, benedyktyni nie mają jakiegoś ściśle określonego zadania w kościele. Oni zawsze podejmowali to, co w danej chwili było potrzebne. Były potrzebne szkoły, tworzyli szkoły. Była potrzeba pomocy w rolnictwie, uczyli w rolnictwie. Była potrzeba piśmiennictwa, uczyli piśmiennictwa. A w Lubiniu mamy takie notatki, że mnisi benedyktyńscy w Lubiniu prowadzili 3 szpitale. I mamy tak, pierwszy z nich został ufundowany w Gostyniu przez Mikołaja Przedpełkowicza z rodu Awdańców w 1301 roku i powierzony pieczy benedyktynów. Drugi założyli w Krzywiniu, opat Mikołaj Weleżyński, w roku 1532, i trzeci w samym Lubiniu wybudował opat Stanisław Kiszewski w 1590. Każdy szpital był przewidziany na około 20 łóżek. Wszystkie pełniły funkcję przytułku i opieki nad rozmaitego rodzaju poszkodowanymi i cierpiącymi. Czyli w historii lubińskiego opactwa mamy tą pracę charytatywną, szpitalną, jakby gdzieś w korzeniach. I to, że dziś to wróciło w potrzebie, która się zrodziła, pomocy, myślę, że to jest taka czysta Ewangelia. Podać kubek wody, nakarmić, odwiedzić chorych, nie tylko czytać i pięknie o tym mówić i komentować, ale pójść i to czynić.
To są rzeczy, które trzeba przeżyć. Tego tak nie da się powiedzieć po prostu słowami, moim zdaniem. Też ciężko powiedzieć, zrozumieć to osobie, która nie ma styczności, bo ja jadąc tutaj naprawdę nie wiedziałem, co mnie spotka.
Ja czuję, że jestem w odpowiednim miejscu. To znaczy tam, gdzie jest potrzebna pomoc, i ja będąc tutaj widzę, że ja jestem potrzebny tym ludziom i niejako choć troszkę staram się wnieść swojego wkładu w opanowanie tej sytuacji, której teraz cały świat przeżywa. Chociaż ja pokornie raczej nie chciałbym używać tak właśnie wielkich słów. To bardziej odczuwam to jako swoją powinność właśnie.
Czujecie się bohaterami?
Nie, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku nic my tutaj takiego nadzwyczajnego nie robimy. Całą pracę, co my wykonujemy, to wykonują wszystkie pielęgniarki, wszyscy opiekunowie medyczni, wszyscy lekarze, wszystkie osoby, które są w jakiś sposób związane ze szpitalami, ze służbą zdrowia teraz, więc w żadnym wypadku nie czuję się bohaterem. Nic nadzwyczajnego nie robimy.
W uzupełnieniu materiału Jacka Marciniaka warto dodać, że benedyktyni z Lubinia nadal pomagają chorym z Kalisza. Co łączy jazdę dobrym samochodem i łaskę Ducha Świętego? O tym dziś ksiądz Maciej Sarbinowski.
Witam bardzo serdecznie wszystkich Was, drodzy radiosłuchacze, i pozdrawiam z lądzkiego, przepięknego klasztoru, w którym jest mi w tym roku dane przeżywać uroczystość zesłania Ducha Świętego. Czasami słyszę, czy też uczestniczę w rozmowach na tematy techniczne, na przykład mocy silników pojazdów, i pada pytanie właśnie, jakiej mocy jest ten silnik, ile ma koni. I czasami odpowiedź robi wrażenie. Czemu w taki sposób, być może ktoś sobie zadaje pytanie, tak ważny dzień rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie? Bo właśnie dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, będzie o mocy, ale nie mocy silnika, ani nie mocy naszych mięśni, ale o mocy z wysoka, która pragnie przemieniać nasze życie. I wyobrażam sobie rozmowy ochrzczonych, ile masz mocy z wysoka. Ale o czym ty do mnie mówisz? O co ty mnie pytasz, pytając, ile mam w sobie mocy z wysoka? No, ile jest w tobie mocy z wysoka, czyli mocy Ducha Świętego, bez którego przecież nie możesz kroczyć za Jezusem. Drodzy radiosłuchacze, co zrobilibyście, jaka byłaby wasza odpowiedź, gdybym mógł stanąć dziś przed wami z mikrofonem i właśnie postawić to pytanie? I oczami wyobraźni widzę już wiele osób zadziwionych i zaskoczonych treścią owego pytania. Drodzy, również może i wy macie takie doświadczenie jazdy samochodem, który niby sprawny, całkiem dobrze jedzie, ale w pewnym momencie coś się dzieje, staje i koniec. Coś się zepsuło. I wówczas, jeżeli to nie jest jakaś poważna, wielka usterka, to potrzebna była być może nam pomoc innych ludzi. Może prosiliśmy ich o tak zwane popchnięcie, o pych. Czy możecie nas popchnąć? Ludzie zapierają się, pchają i nagle silnik na nowo pracuje i słychać takie uff, co za ulga. Możemy kontynuować naszą podróż. Na nowo pod nogą reaguje pedał gazu, pedał mocy i jedziemy dalej. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas sposobnością, abyśmy przypatrzyli się naszemu duchowemu silnikowi. Czy on pracuje prawie na pełnych obrotach, czy może ledwo co go słychać, albo co gorsza, może już wcale nie ciągnie, po prostu zatarł się albo zepsuł się i odmawia posłuszeństwo i stoi. Co nam wówczas pozostaje w naszym życiu duchowym, kiedy na przykład nie czujemy satysfakcji z faktu bycia człowiekiem wierzącym? Być może denerwują nas pewne rytuały, czujemy, że coś nas gniecie, ale nie możemy albo nie wiemy, co z tym zrobić. Dzisiaj Kościół nam podpowiada, Duch Święty może ciebie, może każdego z nas pchnąć. I co więcej, wiemy, że Duch Święty tego pragnie, bo jego pragnieniem jest, abyśmy podążali za Jezusem, w Jezusie i z Jezusem, a tego nie można uczynić bez pomocy Ducha Świętego. Widzimy to bardzo mocno w życiu apostołów. Zobaczcie, niby chcieli z Jezusem i pragnęli bycia z Jezusem, ale nawiali spod krzyża, uciekli. Pozostał Jan. Chcieli głosić go, ale zaparli się go i zobaczmy, przestraszeni, przebywali pozamykani, uciekli przed światem, przed innymi ludźmi z obawy, ze strachu. Możemy powiedzieć, że ich duchowy silnik odmówił posłuszeństwa, ale Bóg przychodzi z pomocą. Jezus ich nie zostawia, bo jest miłością. Poczekajcie, mówi, zamknijcie się w wieczerniku, weźcie tam ze sobą Maryję, moją i waszą matkę, i módlcie się, a ja ześlę na was moc z wysoka. Kiedy ona przyjdzie, to dojedziecie aż na krańce świata. I wiemy, drodzy, że to się spełniło. Ale ktoś może powiedzieć z was, proszę księdza, ja już otrzymałem Ducha Świętego. Pewnie, że tak. Sakrament Chrztu Świętego jest dla nas osobistą pięćdziesiątnicą. Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia i takiego naznaczenia, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa. Eucharystia również jest wydarzeniem pięćdziesiątnicy, gdzie Duch Święty wstępuje i sprawia, że Jezus jest sakramentalnie obecny pośród nas. Ale pytanie być może trzeba postawić w innym kierunku. To, że mamy Ducha Świętego, to jest fakt. Ale czy On, Duch Święty, ma nas? Czy pozwalamy się pochwycić owej mocy z wysoka i naprawdę jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa na krańce naszego świata? Ktoś przyrównał Ducha Świętego, jego moc, do mocy lwa. Zobaczmy, co my często próbujemy robić z Duchem Świętym w naszym życiu, a mianowicie próbujemy, chcemy zrobić z niego, przepraszam za porównanie, udomowionego koteczka, takiego miłego do pogłaskania, do zabawy, a to jest przecież lew. Tak jest. Zobaczmy, jaką moc i czego pragnie dokonywać w naszym życiu Duch Święty. Czego? Wystarczy spojrzeć na dzieje apostolskie, które są świadectwem działania mocy Ducha Świętego. I wiemy, jakie są jego pragnienia i ile może też uczynić, ale pod warunkiem, że ja pozwolę się jemu pochwycić. Zatem sobie i wam w ten wyjątkowy dzień, drodzy radiosłuchacze, stawiam to pytanie, na ile pozwalam być zdobytym przez Ducha Świętego. I wołajmy naprawdę: Duchu Święty, zrób coś z moim duchowym silnikiem. Moje życie być może duchowe stanęło. Nie mam radości z faktu kroczenia za Jezusem. I zobaczmy, że słuchając dzisiejszych czytań, można odnieść wrażenie, że są one w pewnym sensie sprzeczne ze sobą, bowiem w pierwszym czytaniu, zaczerpniętym oczywiście z Dziejów Apostolskich, mówi się o przyjściu Ducha Świętego, tej mocy z wysoka, które miało miejsce 50 dni po Wielkanocy. Ewangelii zaś Janowej, dzisiaj ją właśnie czytamy, ewangelista mówi nam o Jezusie, który już w wieczór wielkanocny przychodzi do apostołów, ukazuje się im i przekazuje im właśnie ten dar, moc z wysoka. Weźmijcie Ducha Świętego. Te dwa opisy nie wykluczają się wzajemnie, ale uzupełniają. Odpowiadają dwóm różnym sposobom pojmowania i ukazywania roli Ducha Świętego. I obydwa są bardzo dla nas ważne. Łukasz, który postrzega Ducha Świętego jako zasadę jedności i powszechności Kościoła, podkreśla ukazanie się Ducha Świętego 50 dni po Wielkanocy w obecności przedstawicieli różnych narodów, różnych języków. Święty Jan zaś, widzący w Duchu Świętym zasadę nowego życia, którego źródłem jest śmierć Jezusa, podkreśla najważniejsze przejawy Ducha Świętego, które miały miejsce już w dniu zmartwychwstania. Możemy zatem powiedzieć, iż Jan Ewangelista mówi nam, skąd przychodzi Duch Święty, a właśnie z przebitego boku Zbawiciela. Natomiast autor Dziejów Apostolskich, święty Łukasz, podpowiada nam, dokąd prowadzi Duch Święty, a mianowicie aż po krańce świata. Weźmijcie Ducha Świętego, drodzy, to zdanie cudowne, wypowiedziane oczywiście przez Jezusa w kierunku apostołów. Ono jest również dla nas dzisiaj ważne i ono też jest żywe i prawdziwe. Weźmijcie Ducha Świętego, czyli dar Ojca i dar ode mnie. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, czytamy w Dziejach Apostolskich. Wszyscy, którzy byli zebrani w ten dzień Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku, to jest ten fakt, który przemienił ich życie, ale również, który ma nieustannie mieć w naszym życiu również miejsce, byśmy byli odnawiani mocą z wysoka i abyśmy szli i głosili, że On naprawdę jest Panem. Zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym, czyli czym? Drodzy radiosłuchacze, miłością Bożą. On jest miłością Ojca i Syna. Ojcowie Kościoła, komentując doświadczenie Pięćdziesiątnicy, mówią, że apostołowie byli piani Bożą miłością, którą wzbudził w nich palec Boży. Tą Bożą miłością oczywiście jest Duch Święty. Oni są upojeni owym trzeźwym upojeniem, które uśmierca grzechy i ożywia serce. I wiemy doskonale, że miłość ma swoje prawa, ma swoją logikę i że czasami na próżno jest próbować zrozumieć ją czystym sercem. Jeśli tylko będziemy próbować logicznie ją wytłumaczyć, to wówczas, jak czasami ktoś mówi, wyświetli się na ekranie naszego umysłu napis error. Tu nie ma logiki zaczerpniętej z tego też świata. Apostołowie zostali napełnieni miłością Boga. Zostają całkowicie też przemienieni. To doświadczenie pozwoliło im iść i oddawać życie dla Ewangelii, dla Jezusa i nie bali się. Oni wyszli na zewnątrz, mimo niesprzyjającej atmosfery i klimatu. Weźmijcie Ducha Świętego, mówi Jezus. Drodzy radiosłuchacze, to znaczy przyjmijcie Bożą miłość. Przyjmijcie ją i nie bójcie się. Ja was ukochałem od wieków i na wieki i nic tej miłości nie jest w stanie zniszczyć. Apostołowie to odkrywają i święty Paweł w liście do Rzymian przepięknie mówi. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I teraz przepiękne słowa. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Drodzy radiosłuchacze, czy nie jesteśmy stęsknieni doświadczenia Bożej miłości, takiej, wobec której nie muszę nic zrobić, a tylko mogę ją przyjąć? Czy nie mamy w sobie tego właśnie pragnienia, by stanąć naprzeciw Boga bez strachu i lęku, powiedzieć: Boże, jak bardzo jestem stęskniony Ciebie, jak bardzo szukam też Ciebie, jak bardzo tęsknię za Tobą moja dusza, moje też serce, moje też życie, ale boję się Ciebie niejednokrotnie, lękam się Ciebie. Dlatego być może w moim życiu tak bardzo staram się zarobić, zapracować na dar Twojej miłości, a Ty dzisiaj stajesz przed apostołami, ale również przede mną i mówisz: przyjmij Ducha Świętego, czyli przyjmij moją miłość i miłość mojego też Ojca. I to piękne słowo z dzieł apostolskich: i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, wszyscy zostali napełnieni Duchem Miłości. Pragnę tego. Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Chcieć, drodzy radiosłuchacze, najpierw chcieć owej miłości, zrezygnować z zarabiania na nią, zasługiwania, bo Bóg nas pierwszy umiłował. Jesteśmy przez Niego za darmo umiłowani. Właśnie w tym przejawia się dar Bożej miłości, że to nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posyła Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, powie święty Jan, autor dzisiejszej Ewangelii. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmijcie Jego miłość, która rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, ale ona ma, możemy powiedzieć, dwie strony. Jest miłością Boga ku nam i miłością, która uzdalnia nas również do kochania innych. Nie tylko tych, którzy nas kochają, ale i tych, którzy nas omijają, odrzucają, poniżają. Drodzy, dlaczego ten duchowy silnik naszego życia duchowego czasami nie ciągnie, mówiąc być może zbyt prosto? Ponieważ nie chcemy ryzykować miłością czy kochaniem tych innych trudnych ludzi. Zatrzymujemy, a logika Bożej miłości właśnie jest taka, że im bardziej daję, im bardziej kocham, tym bardziej dostaję. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną, pływającą, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Staje przed nami Jezus. Mówi: przyjmij moją miłość. Przyjmij miłość Ojca, ale nie bój się również jej dawać. Nie zabraknie jej tobie. Co więcej, będzie jej w tobie więcej. To nie twoja zasługa, ale będzie to zasługa Ducha Świętego. Zobaczmy, w Ziemi Świętej mamy dwa wielkie zbiorniki wody połączone z sobą rzeką Jordan. I my też mamy dwie możliwości związane z wyborem i z przyjmowaniem Bożej miłości. Pierwszym tym zbiornikiem oczywiście jest Jezioro Galilejskie, pełne życia. Jeżeli ktoś był w Ziemi Świętej, to wie, ile tam jest ryb, ile właśnie życia. To jezioro przyjmuje wody Jordanu i dzieli się nimi. I drugi zbiornik wodny to Morze Martwe, które tylko przyjmuje wodę słodką, bierze ją, ale się już z nikim nie dzieli, z niczym. W tym morzu wiemy, że jest śmierć. Ono jest przepiękne i miłe do odwiedzenia w tej przestrzeni turystycznej, ale tam nie ma życia. Te dwa zbiorniki, one dzisiaj niech nam posłużą do tego, by sobie uzmysłowić, jak, z jednej strony, jakim zbiornikiem miłości ja jestem, czego tak naprawdę w moim życiu pragnę. Czy jestem gotowy być jak Jezioro Galilejskie? Panie, chcę przyjąć Twoją miłość za darmo, ale również dopomóż mi, abym w moim życiu w mocy Ducha Świętego dzielił się, bo wiem, że wtedy otrzymam więcej i umierając będę szczęśliwy, umierając w miłości i dla miłości. Tego sobie wam bardzo serdecznie życzę, a Duch Święty niech nam nie pozwoli doznać ludzkiego świętego spokoju, ale Bożego pokoju, który przychodzi jako dar z nieba.
Zielone świątki obchodzone były kiedyś bardzo uroczyście. Na wsiach dekorowano domy gałązkami świeżych liści, drzew i tataraku, co oznaczało nie tylko rozkwit przyrody, ale również umocnienie wiary. I my życzymy zatem dobrej, zielonej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kratkowski, do usłyszenia za tydzień.
Między niebem a ziemią.